co, jak i dlaczego. Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.
Witam Państwa, Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Dzisiaj będziemy rozmawiać o spadkach. Kto może otrzymać spadek, w jakich okolicznościach, jakie warunki trzeba spełnić, żeby spadek otrzymać, czy można odmówić przyjęcia spadków, co oznacza dziedziczenie z dobrodziejstwem inwentarza, czy możliwe jest również odziedziczenie długów. To czyli jednym słowem będziemy starali się odpowiedzieć na wszystkie pytania, które skierują Państwo do nas, związane ze spadkami. Do udziału w audycji zaprosiłam panią Annę Kurp ze stowarzyszenia Civis Sum, działającego w Zielonej Górze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Jest z nami również pan Radosław Zachwieja, radca prawny.
Dzień dobry, witam.
Myślę, że pan jest bardzo dobrze przygotowany do dzisiejszej audycji, bo zwykle przy takich tematach słuchacze się ożywiają i myślę, że będą pytania z różnych dziedzin spadkowych. Ale na początku chciałabym, żebyśmy ustalili, jaka jest różnica między spadkiem a darowizną. I to pytanie zadałam pani Bożenie Górskiej, radcy prawnej.
Spadek dziedziczy i otrzymują osoby najbliżej spokrewnione ze spadkodawcą, a więc małżonek, dzieci, wnukowie. Rodzeństwo to jest krąg spadkobierców tych najbliższych. Natomiast jeśli chodzi o rozporządzenie majątkiem za życia, to możemy to zrobić, ale wtedy to jest darowizna. Możemy swoim majątkiem rozporządzać dowolnie za życia, a więc możemy darować swój majątek, czy to ruchomy, czy to nieruchomy. W skład masy spadkowej wchodzi cały majątek spadkodawcy, który posiadał za życia, a więc zarówno nieruchomości, jak i ruchomości, a także pieniądze, gotówka.
Czy to, co otrzymują poszczególne osoby w spadku, musi być zapisane w testamencie, gdzieś to zanotowane, czy po prostu, jeśli taki dokument nie istnieje, reguluje to jakoś prawo?
Oczywiście prawo reguluje tę sytuację. Dziedziczymy w dwojaki sposób. Jeżeli spadkodawca pozostawi testament, to wtedy jest to dziedziczenie testamentowe i według rozporządzenia testamentowego ten majątek jest podzielony. Natomiast jeżeli takiego dokumentu nie ma, jeżeli nie sporządzono testamentu, wówczas mamy do czynienia z dziedziczeniem ustawowym, czyli zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego o spadkach, krąg osób jest podany i wtedy mówimy o dziedziczeniu ustawowym.
To powiedzmy taka zminiaturyzowana definicja spadków i darowizn. My skupimy się dzisiaj na tej formie, która w zasadzie dotyczyć będzie prędzej czy później chyba każdego z nas, panie mecenasie, czyli spadków.
Zgadza się. To jest, spadki to ta dziedzina prawa, prawa cywilnego oczywiście, która prędzej czy później może dotyczyć każdego z nas. To jest o tyle istotne, że nawet jeżeli są osoby, którym wydaje się, że mogą nie do końca mieć do czynienia z prawem, prędzej czy później jednak ze spadkami będą miały do czynienia jako osoby, które na przykład chcą przekazać swój spadek swoim na przykład najbliższym czy osobom spokrewnionym, bądź w sytuacji, kiedy jesteśmy sami spadkobiercami, czyli jakby osobami, które zostały jakby powołane do dziedziczenia. Tak? I zgodnie z tym, co zostało tu jakby wcześniej powiedziane, są generalnie dwa tytuły spadkobrania. Dziedziczenie ustawowe, kiedy mamy do czynienia z sytuacją, w której nie przygotowaliśmy testamentu i wtedy niejako ustawa, czyli kodeks cywilny określa, kto po nas dziedziczy, jaka jest jakby wartość tego udziału, którą określona osoba dziedziczy. Natomiast w sytuacji, kiedy chcemy rozdysponować naszym majątkiem na wypadek naszej śmierci, możemy przygotować testament. I teraz ten testament może być w różnej formie też przygotowany. To może być zwykły testament pisemny, w którym to po prostu odręcznie przygotowujemy naszą ostatnią wolę ze wskazaniem, jak chcemy, żeby powiedzmy nasz majątek został rozdysponowany. I oczywiście ten testament powinien zawierać datę, powinien zawierać również nasz podpis, bądź możemy jakby skorzystać z usług na przykład notariusza, który pomoże nam w przygotowaniu takiego testamentu. Zarówno jeden i drugi testament jest jak najbardziej prawnie dopuszczalny i wywołuje skutki prawne.
Tak się domyślam, pani Anno, że w waszym stowarzyszeniu Civis Sum, które udziela porad prawnych w dużym zakresie, sprawy spadkowe to większość, którymi się zajmujecie.
Może nie większość, ale faktycznie 20% wszystkich spraw, z którymi przychodzą do nas klienci, to są właśnie sprawy spadkowe. My jako stowarzyszenie prowadzimy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w województwie lubuskim. Do takich punktów można się zgłosić po poradę, ale często jest tak, że osoby, które chciałyby dopytać właśnie w tym zakresie, nie kwalifikują się do tych punktów. I wtedy zapraszamy takie osoby na nasze dodatkowe dyżury. Mogę jeszcze szerzej o punktach. Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej funkcjonują w całej Polsce. Organizują je powiaty. I my jako Stowarzyszenie Civis Sum prowadzimy 12 takich punktów. Mamy podpisanych 9 umów z miastem Zielona Góra, powiatem zielonogórskim, gorzowskim, krośnieńskim, słubickim, sulęcińskim, świebodzińskim, żarskim, żagańskim i to jest łącznie 12 punktów. I do takich punktów można się udać. Niestety trzeba spełnić kilka warunków. W punktach z porady mogą skorzystać osoby do 26 i powyżej 65 roku życia, kobiety w ciąży, osoby posiadające kartę dużej rodziny lub te, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej, kombatanci, weterani oraz osoby zagrożone lub poszkodowane katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną. Tutaj kobiety w ciąży, jeżeli chodzi o spadki, niestety nie mogą skorzystać z porady, dlatego że porady w punkcie dla kobiet w ciąży mogą dotyczyć wyłącznie sfery ciąży, tak? Więc niestety kobieta w ciąży, która ma
problem... standardach okołoporodowych można się dowiedzieć.
Tak, o standardach okołoporodowych. Natomiast jeżeli kobieta w ciąży chciałaby skorzystać z takiej pomocy prawnej właśnie w zakresie spadkowym, może się udać na taki dodatkowy dyżur naszego prawnika i wtedy tam uzyska poradę. My prowadzimy Biuro Porad Obywatelskich w Zielonej Górze. Tam nasi prawnicy przyjmują w każdy poniedziałek od 16:30 do 19:30 i teraz od najbliższego poniedziałku, czyli od 14 maja, będzie taki dodatkowy dyżur od godziny 11 do 14. Także zapraszamy serdecznie. Na terenie województwa te dodatkowe dyżury prowadzimy głównie przy punktach nieodpłatnej pomocy prawnej. Wszystkie informacje natomiast dotyczące godzin, całego harmonogramu jest dostępny na wszystkich stronach starostw powiatowych. Również na naszej stronie edukacja-prawna.info.pl oraz na Facebooku.
Bardzo dziękuję za te szczegółowe informacje. To jest istotne, żebyśmy po prostu znali swoje prawa, bo jak mówi znana paremia łacińska, nieznajomość prawa szkodzi, a w przypadku spadków, no czasami ten spadek może nam niemiłą niespodziankę przynieść, prawda, panie mecenasie?
Zgadza się. W bardzo wielu sytuacjach, w bardzo wielu przypadkach mamy do czynienia z tak zwanym dziedziczeniem długów. To jest, no, taka, można powiedzieć, bardzo nieprzyjemna okoliczność, ponieważ często dochodzi do sytuacji, kiedy no, spadkobiercy najzwyczajniej nie wiedzą do końca, co wchodzi w skład tej masy spadkowej, czyli tego ogółu praw i obowiązków, który jakby zostaje po spadkodawcy oczywiście. W wielu sytuacjach mamy do czynienia z takimi przypadkami, gdzie rodzina nie wie o długach spadkowych. I dla przykładu, można wskazać, że przyjmują spadek wprost, czyli jakby przyjmują te wszystkie prawa majątkowe spadkodawcy, ale również obowiązki, czyli obowiązki związane na przykład z jakimiś długami. Bardzo wiele osób korzysta z różnych firm pożyczkowych, niekoniecznie wskazując na to najbliższej rodzinie i później po załatwieniu spraw spadkowych okazuje się na przykład, że tacy spadkobiercy dziedziczą również długi. To jest bardzo niebezpieczne. Trzeba najzwyczajniej na to uważać. Trzeba rozmawiać z tymi starszymi osobami, żebyśmy wiedzieli tak naprawdę, co wchodzi w skład spadku, żebyśmy w cudzysłowie nie odziedziczyli przysłowiowego kota w worku.
No a czy w takim przypadku, kiedy mamy taką wiedzę, że są długi po spadkodawcach, to czy możemy odmówić przyjęcia tego spadku?
Zgadza się, jest taka możliwość. Generalnie spadkobiercy mają zasadniczo trzy możliwości, jeżeli chodzi o spadkobranie. To jest po pierwsze odrzucenie spadku, czyli w takim wypadku jesteśmy traktowani jako osoby, które tak naprawdę, zgodnie z definicją kodeksową, osoby, które tak jakby nie dożyły w ogóle otwarcia spadku. Druga możliwość to jest przyjęcie spadku wprost, czyli przyjmujemy tak naprawdę ten ogół praw i obowiązków, Nie ma tu żadnych ograniczeń związanych z tym, w jakiej wysokości dziedziczymy długi. Natomiast jest jeszcze trzecia możliwość, o której bardzo często osoby nie pamiętają, a warto o tym pamiętać. To jest tak zwane dziedziczenie z dobrodziejstwa inwentarza. Oznacza to tyle, że przyjmujemy spadek, ale jesteśmy odpowiedzialni za długi spadkowe tylko do wysokości jakby majątku, który dziedziczymy. I to w wielu przypadkach potrafi...
Do wartości tego majątku, tak?
Tak, dokładnie. Mhm. Więc jakby w wielu przypadkach może to nam jakby pomóc, bo nie odziedziczymy więcej, nie będziemy musieli spłacać więcej długów niż majątek, który odziedziczyliśmy po spadkodawcy.
324 22 55 lub linia ulgowa 801 327 462 to nasze numery telefonów. Rozmawiamy dzisiaj o spadkach. Wiemy, że różne są możliwości nabycia tego spadku. Możemy też, jak się spodziewamy, że podziedziczymy długi, ten spadek odrzucić. Mamy pytanie. Proszę słuchawki na uszy. Halo. Dzień dobry. Słuchamy. Halo?
Mam takie pytanie.
Proszę bardzo.
Skoro na przykład jest masa spadkowa przypisana testamentem poprzez na przykład matkę i teraz zostaje jeszcze ojciec w nowym związku, a masa spadkowa jest rozdzielona po matce, no troszeczkę długi okres czasu, bo prawie 15 lat. Czy jest możliwość zmniejszenia wartości masy spadkowej ze względu na to, że osoba jako spadkobierca nie interesuje się majątkiem?
Jeżeli dobrze rozumiem, chodzi panu o sytuację, w której został sporządzony testament, w którym to testamencie określona osoba została powołana jako spadkobierca. I w tym przypadku jest...
6% udziału bodajże. 6, tak.
W takiej sytuacji, no tutaj taka osoba może ten spadek przyjąć, może ten spadek również odrzucić. Natomiast jakby to tak naprawdę zależy od tej osoby, tak? Czyli od spadkobiercy.
Nie rozumie mnie pan. Mhm. To znaczy się... Ten, który ma przypisane te 6%,
tak.
Chodzi o nieruchomość, od 12 lat nie inwestuje, nie dba o to i tak dalej, i tak dalej. Czy ta masa spadkowa może być pomniejszona przez wartość eksploatacji? Inwestowanie w tą jego jego udział.
Znaczy, wie pan, to już jakby podlega rozliczeniom pomiędzy spadkobiercami, tak? Nie ma takiej jakby możliwości, żeby brak zainteresowania, powiedzmy, tą nieruchomością spowodował, że ta osoba w cudzysłowie przestaje być spadkobiercą i przestaje być tutaj jakby należeć do osób, które odziedziczyły ten spadek.
No tak, ale wartość 12 czy 15 lat temu wynosiła 55 tysięcy. Na dzień dzisiejszy może wynosić 30, a ja jako właściciel i pozostały właściciel inwestowałem przez te 15 lat w tą akurat wartość.
Jasne. Wie pan, w takiej sytuacji dochodziłoby do rozliczeń pomiędzy współspadkobiercami, tak? Czyli jakby podejmując działania zmierzające do tego, żeby wyjść z tej wspólności masy spadkowej, możecie państwo podpisać stosowną umowę u notariusza, bo mamy tutaj do czynienia z nieruchomością, albo założyć w sądzie sprawę o tak zwany dział spadku i wtedy jakby te wszelkie okoliczności związane z nakładami na nieruchomość, kiedy one były dokonywane, w jakiej wysokości, one powinny zostać uwzględnione, ponieważ jakby na moment spadkobrania, czyli na moment otwarcia spadku, nieruchomość miała określoną wartość, natomiast jakby państwo później dokonywaliście stosownych nakładów i te okoliczności oczywiście powinny być wzięte pod uwagę. Natomiast jakby drogą, którą można wdrożyć w tym zakresie, to jest postępowanie dotyczące działu spadku, bądź możecie państwo dokonać jakby stosownych rozliczeń jakby przed notariuszem, podpisując jakby stosowną umowę.
Rozumiem, dziękuję.
Proszę bardzo.
Dziękujemy bardzo za ciekawe pytanie. A tu pan taki poruszył wątek kolejnego związku, prawda?
Tak.
I właśnie, no jeżeli się pojawiają kolejne związki, kolejne dzieci, kolejne pokolenia i tam się rozgałęzia rodzina, czy komplikuje się sprawa spadkowa? Nie wiem, czy mamy telefon, to za chwilę odpowiemy na to pytanie, a tymczasem odbierzemy telefon. Halo? Dzień dobry.
Dzień dobry państwu.
Witamy.
Ja mam takie pytanie, ponieważ byłam kiedyś na sprawie spadkowej swojej ciotki i zadano mi takie pytanie, czy sędzia mnie zapytał, czy ktoś pani powiedział, że pani nie jest godna spadku? I takie pytanie się pojawiło na sprawie spadkowej dla wszystkich, że tak powiem, spadkobierców. Interesuje mnie, co to znaczy.
Czy ktoś jest godzien albo niegodzien spadku?
Zgadza się. Jest taka instytucja prawna dotycząca właśnie niegodności bycia spadkobiercą. Przepis wskazuje na różne sytuacje, w których to mamy do czynienia z jakby możliwością no, w pewnym sensie uznania danej osoby za niegodnego właśnie spadkobiercę. Przepis wskazuje tak naprawdę na trzy takie przypadki. To jest artykuł 928 kodeksu cywilnego, który mówi w paragrafie pierwszym, punkcie pierwszym, że to jest osoba, która dopuściła się umyślnie ciężkiego przestępstwa przeciwko spadkodawcy. Punkt drugi natomiast stanowi, że podstępem lub groźbą nakłonił spadkodawcę do sporządzenia lub odwołania testamentu albo w taki sam sposób przeszkodził mu w dokonaniu jednej z tych czynności. Punkt trzeci natomiast określa, że chodzi o osoby, które umyślnie ukryły bądź zniszczyły testament spadkodawcy, podrobiły lub przerobiły testament albo świadomie skorzystały z testamentu przez inną osobę podrobionego lub przerobionego. Taka osoba, która zostaje uznana za niegodnego dziedziczenia, jest wyłączona tak naprawdę od dziedziczenia, więc możliwe, że w tej sprawie, w której jakby pani była uczestnikiem postępowania, mogło faktycznie gdzieś tam dojść do takich okoliczności.
Jeszcze dziękuję bardzo. Jeszcze mam drugie pytanie dotyczące masy spadkowej. Jeżeli masa spadkowa dla wszystkich, bo nie było testamentu, jest jawna, to znaczy wiemy, co tam dziedziczymy. I nagle pojawia się, jest sprawa dotycząca podziału tego majątku z masy spadkowej. I po tej sprawie pojawiają się przedmioty lub nieruchomości, które powinny być włączone do tej masy spadkowej. I teraz co z nimi zrobić?
Nie wiem, czy dokładnie panią jakby zrozumiałem. Masa spadkowa to jest ten ogół praw i obowiązków, czyli jeżeli mamy powiedzmy po danej jakby osobie, po spadkodawcy określone ruchomości czy nieruchomości, może to być na przykład, nie wiem, mieszkanie, dom czy cokolwiek, to jest to ten majątek, którym spadkodawcy powinni się podzielić i teraz mają zasadniczo jakby dwie drogi. Po pierwsze to jest droga umowna, czyli mogą jakby odnośnie dla przykładu ruchomości mogą jakby podzielić nawet w formie ustnej, tak? Wskazując, że jedna osoba bierze jedną rzecz, druga drugą. Lepiej tu oczywiście zachować formę taką zwykłą, chociażby pisemną. Natomiast jeżeli chodzi o jakby nieruchomości, to zasadniczo jest jakby możliwość podzielenia tego majątku, rozdysponowania nim pomiędzy powiedzmy spadkobiercami, bądź u notariusza, bądź w sądzie w ramach postępowania dotyczącego działu spadku.
Czyli wtedy trzeba drugą sprawę zakładać na
najprawdopodobniej podjęcie. Będzie musiała pani jakby założyć drugą sprawę faktycznie.
Dobrze, dziękuję panu.
Proszę bardzo.
Dziękujemy również za ciekawe pytania. Rzeczywiście, po raz pierwszy się spotkałam z takim stwierdzeniem, że ktoś może być niegodny spadku, ale jak widać jest to ujęte w przepisach prawnych. Jeżeli mamy relacje rodzinne takie rozbudowane, na przykład, czy mamy telefon? Andrzej, jest telefon, to nie wiem, czy uda się odpowiedzieć na to pytanie. Proszę bardzo, słuchacze mają pierwszeństwo. Halo?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja mam takie, dzwonię ze Świebodzina i mam taką sprawę. Męża brat, no niecałe dwa lata temu zmarł i zostawił, że tak powiem, taki spadek. Spadek ten, to znaczy jeszcze za jego życia, jego była żona, bo oni byli po rozwodzie, kupiła od niego ten domek. Kupiła od niego ten domek mąż, bo jak rodzice żyli, to przekazali ten dom właśnie dla tego swego syna. I teraz on właśnie zmarł dwa lata temu. i mąż się raz zrzekał spadku na rzecz tego właśnie brata. A teraz on zmarł i teraz czy mąż musi jeszcze raz iść się zrzekać? A poza tym tutaj słyszę też, że nasze dzieci, a jego dzieci zrzekły się tego spadku, tego zmarłego. A moje dzieci też muszą też iść się zrzekać tego spadku, bo tak słyszę tutaj takie pogłoski, a mało tego jeszcze ich dzieci. Tu właśnie mam problem.
To pytanie jest. Panie mecesie, czy pan zapamięta te pytania?
Tak.
To proszę słuchać nas za minutkę, bo teraz obowiązkowe wiadomości dla zmotoryzowanych, a zaraz potem będziemy odpowiadać na to pytanie słuchaczki.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Eksploatacja SA.
A zaczynamy od tragicznego wypadku, do którego doszło dziś w Nowej Soli. Około 10.50 pod kołami pociągu relacji Wrocław-Zielona Góra zginął mężczyzna. O szczegółach mówi Artur Wołoszyn z Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Zielonej Górze.
W Nowej Soli, zaraz za semaforem wyjazdowym w kierunku Bytomia Odrzańskiego, ofiarą był nieznany mężczyzna, prawdopodobnie 40-letni. Najechanie nastąpiło na osobę podczas przechodzenia przez tory, poza przejazdami i przejściami, w miejscu niewyznaczonym do tego. Najechanie nastąpiło przez pociąg przewozy regionalne relacji Wrocław Główny Zielona Góra. Maszynista tego pociągu oświadczył, że mężczyzna rzucił się pod pociąg w celu samobójczym. Lekarz pogotowia ratunkowego stwierdził zgon na skutek potrącenia przez pociąg.
O tym, że prawdopodobnie było to samobójstwo, świadczą również okaleczenia na jednej z rąk, które wcześniej mógł zrobić 40-latek, dodawali lekarze. I jeszcze prognoza pogody dla kierowców. Przypominamy o ostrzeżeniach przed burzami i silnym wiatrem, jakie dziś mogą przejść nad Lubuskiem między godziną 16 a 23. Na drogach może być ślisko, a spaść może nawet do 40 mm deszczu. W nocy zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, możliwe przelotne opady deszczu i burze. Minimalnie około 13-14 stopni w Lubuskiem. A jutro zachmurzenie również duże, po południu przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna to 27 stopni.
Sponsorami audycji są Autostrada Wielkopolska SA i Autostrada Eksploatacja SA. Radio Zachód. Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM.
Rozmawiamy dzisiaj o spadkach. W studiu radca prawny Radosław Zachwieja i pani Anna Kurp ze Stowarzyszenia Civis Sum. Panie mecenasie, do pytania słuchaczki wracam.
Odpowiadając na to pytanie, przede wszystkim trzeba uwzględnić dwie kwestie. To, że pani mąż wcześniej, tak jak pani powiedziała, zrzekł się spadku na rzecz brata, najprawdopodobniej chodziło o postępowanie spadkowe po którymś z jego rodziców bądź po obojgu. Tutaj wyjaśnienia wymaga taka kwestia, dość powszechnie przyjmuje się, że jakby mylone jest pojęcie zrzeczenia się spadku z odrzuceniem spadku. Zrzeczenie się spadku jest to umowa, która jest zawierana pomiędzy spadkobiercą ustawowym, a przyszłym spadkodawcą. I to jest umowa zawierana w formie aktu notarialnego i jeszcze za życia spadkodawcy. W przepisach to jest jedyna umowa dotycząca spadku, która może zostać zawarta. Natomiast zapewne pani chodziło o tak zwane odrzucenie spadku. Otóż najprawdopodobniej mamy do czynienia z taką sytuacją, w której to pani powiedziała, że jakby domek został sprzedany przez brata pani męża, jego byłej żonie. W związku z czym doszło do rozporządzenia jakimś składnikiem majątku, którym dysponował brat pani męża, jeszcze za jego życia. W związku z czym jakby ten dom już jakby na moment jego śmierci nie należał do niego. W związku z czym nie wchodził do masy spadkowej, jeżeli w jakikolwiek inny sposób nie powrócił jakby do tego spadku. Natomiast odpowiadając na pytanie, czy pani mąż powinien odrzucić spadek po swoim bracie, to tak naprawdę jest uzależnione od tego, o czym jakby mówiliśmy na początku, czy tutaj faktycznie mogą być jakieś długi spadkowe, bo jeżeli faktycznie jest taka sytuacja, gdzie można z jakimś prawdopodobieństwem stwierdzić, że te długi spadkowe są, a w rzeczywistości nie ma na przykład żadnego majątku, to bezpiecznie jest odrzucić spadek. Proszę pamiętać o tym, że termin na odrzucenie spadku wynosi 6 miesięcy od dnia, w którym osoba dowiedziała się o tym, o jakby powołaniu do spadkobrania. Czyli na przykład w przypadku pani męża może dojść 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o śmierci jakby swojego brata. Upływ tego terminu powoduje to, że mamy do czynienia z tak zwanym przyjęciem spadku z dobrodziejstwa inwentarza, przy czym to jest też jakby bardzo istotna kwestia. Trzeba brać pod uwagę to, kiedy określona osoba umarła, ponieważ jeżeli otwarcie spadku, czyli jakby no śmierć spadkodawcy nastąpiło po 18 października 2015 roku, wtedy mamy do czynienia ze znowelizowanymi przepisami, które wskazują na to, że dziedziczymy spadek w przypadku braku oświadczenia co do odrzucenia czy przyjęcia spadku, dziedziczymy spadek z dobrodziejstwa inwentarza, czyli to, o czym jakby mówiliśmy na początku, dziedziczymy jakby długi do wysokości tego majątku, który odziedziczyliśmy. Natomiast jeżeli śmierć nastąpiła wcześniej, czyli jakby przed tym 18 października 2015 roku, to wtedy obowiązywały inne przepisy, które wskazywały na to, że dziedziczymy spadek wprost, a to jest o tyle niebezpieczne, że jeżeli mamy do czynienia z wieloma, powiedzmy, długami, to faktycznie dziedziczymy jakby całą masą jakby naszą majątkową obowiązek jakby spłaty tych długów. Więc jeżeli, podsumowując, jeżeli brat pani męża nie pozostawił żadnego majątku, a nie wiecie państwo, czy pozostawił długi, to jednym z takich kwestii, które należy rozważyć, to jest to odrzucenie spadku i faktycznie mogłoby to być jakby właściwe rozwiązanie, przy czym jakby zastrzegam, że trzeba byłoby dokładnie zbadać tą sytuację faktyczną.
Czyli też można skorzystać z porad prawnika.
Tak, najbardziej.
Civisum odsyłamy do stowarzyszenia. I mamy kolejne pytanie. Halo, dzień dobry.
Halo, dzień dobry.
Witamy.
Ja mam takie pytanie. Moi rodzice, mama nie żyje, tata żyje. Ale moja mama miała jakby osobny spadek po swoich rodzicach, mój tata osobny spadek po swoich rodzicach. I mój tata swój spadek przepisał, który nadal żyje, na moje rodzeństwo. Moja mama, która nie żyje, też pisała na moje rodzeństwo, a ja nie dostałam nic. I słyszałam o czymś takim jak zachówek. Jak to wygląda w praktyce?
Już tłumaczę. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą dziedziczenia po pani tacie. Pani tata jako osoba, która żyje, tak naprawdę no, do chwili jego śmierci nie ma pani jakby żadnych praw związanych, powiedzmy, z jego majątkiem, chyba że dokona jakby jakieś rozporządzenie na pani rzecz, czyli na przykład wspomnianej na początku audycji darowiznie. Natomiast jeżeli chodzi o pani mamę, jeżeli mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że cały majątek, który posiadała pani mama, został przepisany na rzecz, powiedzmy, pani rodzeństwa, to faktycznie ma pani roszczenie o tak zwany zachowek, które to jakby roszczenie przysługuje spadkobiercom ustawowym, którzy na przykład dziedziczyli z tego powodu, że testamentem określone składniki majątku, czy cały majątek został przepisany, powiedzmy, innym spadkobiercom. W tym wypadku roszczenie o zachowek jest to roszczenie cywilnoprawne, z którym musi pani wystąpić do sądu, a wysokość tego zachowku jest uzależniona od jakby no, wartości i udziału jakby w majątku, który pani teoretycznie by odziedziczyła po mamie. Czyli dla przykładu, jeżeli ma pani dwie siostry, pani jest jakby trzecią osobą plus jest jeszcze ojciec, to teoretycznie, gdyby pani mama nie przygotowała testamentu, każda z tych osób dziedziczyłaby po 1/4. Natomiast zachowek w większości przypadków wynosi 1/2, czyli 1/2 z tej 1/4, czyli udział wynosi 1/8. I określając kwotę, powiedzmy, jakiegoś żądania, może pani z takim roszczeniem wystąpić do sądu, żądając jakby zapłaty tego zachowku. Proszę bardzo.
Dziękujemy za pytanie. Trochę matematyki tutaj, bo trzeba tak uważnie się temu całej strukturze przyjrzeć, tak?
Zgadza się. Czasami trzeba, aby dojść do ustalenia tego, co komu przysługuje, w jakiej wysokości, faktycznie trzeba te jakby ułamki gdzieś tam porozpisywać, tak? To nie jest takie proste, jeżeli chodzi powiedzmy o wiele osób, które dziedziczą.
Ale w tym przypadku po prostu jest ta instytucja, powiedzmy, zachowku i pani może wystąpić na
drogę prawną. Zgadza się, jeżeli jest jakby w terminie, to jak najbardziej.
No dobrze, to może uda mi się to uzyskać odpowiedź na pytanie dotyczące dziedziczenia. Na przykład, jak dziedziczą dzieci nieślubne? Albo na przykład dzieci z kolejnych związków, tak? Jak coś tam pokręcę, to proszę mnie poprawić. Albo na przykład, jak wygląda dziedziczenie w związkach partnerskich? Jak wygląda dziedziczenie dzieci w związkach partnerskich?
Już tłumaczę. Jeżeli chodzi o dziedziczenie dzieci, to zakładając taką sytuację, że mamy do czynienia z jakby uznaniem określonej osoby za dziecko, czyli powiedzmy to dziecko jest wpisane do, ojciec jest wpisany do aktu urodzenia dziecka, wtedy to, czy to jest dziecko ślubne, czy dziecko, które urodziło się poza związkiem małżeńskim, nie ma to żadnego znaczenia i nie ma to żadnego wpływu na dziedziczenie. Dziecko po prostu dziedziczy po swoich rodzicach jako spadkobierca ustawowy. Tak? Ustawa przewiduje, że w pierwszej kolejności właśnie po określonej osobie dziedziczą jego dzieci oraz małżonek, w przypadku powiedzmy braku małżonka dzieci. Natomiast jeżeli powiedzmy jedno z dzieci na przykład by nie żyło, tak, to w jego miejsce wchodzą jego wstępni, czyli na przykład w tym wypadku mogą to być wnuki. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą tego, czy mamy do czynienia z dziedziczeniem osób, które są w związkach nieformalnych. To jest tak. Dzieci, które pochodzą z takich związków, dziedziczą na takich samych zasadach, jak tu zostało to wcześniej określone. To znaczy nie ma żadnego wyłomu. Natomiast nie dziedziczą, na podstawie oczywiście przepisów kodeksu cywilnego, partnerzy. Tak? Czyli jakby tutaj prawo przewiduje, że jest możliwość dziedziczenia przez małżonkę oraz określoną tam członków rodziny. Natomiast jakby partner nie dziedziczy z ustawy, natomiast jest pełna swoboda co do tego, żeby to rozporządzenie na wypadek śmierci nastąpiło za pomocą testamentu. Czyli jakby taką osobę jak najbardziej możemy powołać jakby jako spadkobiercę, przy czym to będzie to spadkobierca testamentowy.
Czyli tak po prostu wynika z tego, że ludzie żyjący ze sobą w związku partnerskim wobec prawa są obcy.
Zgadza się.
Ale mogą dokonać tej formy. A jeśli chodzi o taką sprawę, jak byli małżonkowie, bo tu też nam się byli małżonkowie właściwie w każdej kwestii gdzieś tam pojawili. Tak.
Jeżeli chodzi o byłych małżonków, sytuacja wygląda nieco inaczej, ponieważ przepisy wskazują, że zarówno były małżonek, jak i jeżeli mieliśmy już do czynienia powiedzmy z orzeczeniem rozwodu, czy z orzeczeniem separacji, to takie osoby nie dziedziczą. Tak? Czyli one jakby nie będą wchodziły do kręgu tutaj spadkobierców. Na podstawie oczywiście ustawy. Natomiast jakby nic nie stoi na przeszkodzie, żeby powiedzmy byłemu małżonkowi przekazać określony majątek, czy określoną jakby rzecz, którym jakby dysponujemy.
Czyli nasza wola, co my tam chcemy zrobić.
Na podstawie testamentu i w tym zakresie mamy jakby pełną swobodę. Natomiast jakby, jeżeli nic nie postanowimy, czy nie przygotujemy testamentu, czy to u notariusza, czy sami, w takim wypadku był małżonek, czy małżonek, który jest, wobec którego życzono powiedzmy separację, na podstawie ustawy, czyli przepisów kodeksu cywilnego, nie będzie dziedziczył po nas. Tak? Jest traktowany jako osoba, która po prostu nie dziedziczy.
A czy może się tak zdarzyć, że po prostu nie chcemy naszego majątku nikomu dać?
Są takie przypadki.
I jak to się nazywa językiem prawnym i co się potem dzieje w rodzinie, która się spodziewa spadku, a tu nic?
W rodzinie z reguły mam do czynienia wtedy z takim dużym zamętem, ale chodzi o instytucję tak zwanego wydziedziczenia, czyli spadkodawca może w testamencie wydziedziczyć określoną osobę, czyli de facto pozbawić ją prawa do zachowku, bo wydziedziczenie właśnie na tym polega. Mamy do czynienia wtedy z takim jakby rozporządzeniem testamentowym, w którym wskazujemy, powołując się oczywiście na określone przypadki, które zostały uregulowane w kodeksie cywilnym w artykule 1008, z którego to wynika, kiedy określonych, powiedzmy, no, naszych najbliższych, bo oni by dziedziczyli, gdyby nie było żadnego testamentu, kiedy możemy ich pozbawić tego zachowku. I tutaj przepisy przewidują tak naprawdę trzy zasadnicze jakby możliwości. One są dość istotne, przede wszystkim jakby jeżeli spojrzymy na kwestie dotyczące jakby zachowania takich relacji rodzinnych.
Panie Mętnasie, czy ja mogę tutaj taką pauzę zrobić?
Oczywiście.
I wtedy, i jak odbierzemy telefon i udzielimy słuchaczowi odpowiedzi, to wtedy wymienimy te elementy wydziedziczenia. Halo, słuchamy.
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę, dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Mam takie pytanie. Miałam przepisany spadek w testamencie przez moją mamę, która zmarła 10 lat temu. Tam było uzgodnione, że całość spadku dziedziczę ja i w razie, powiedzmy, sprzedania mieszkania, które odziedziczyłam, ponieważ mamy siostrę, która jest niepełnosprawną z zespołem Downa, mój brat będzie dziedziczył z wartości tego mieszkania 1/10. Pytanie moje jest takie, czy ja jestem zobowiązana płacić mu zachówek, czy mogę poczekać na sprzedanie tego mieszkania?
Obawiam się, że w sytuacji, kiedy zapis testamentu rozporządzał określonym składnikiem majątku, no w tym wypadku tutaj pod warunkiem opieki nad osobą niepełnosprawną, tak w tym fragmencie jakby testament może być najzwyczajniej, powiedzmy, nieważny, ponieważ jest to przepisy kodeksu cywilnego wskazują, że rozporządzenie pod warunkiem nie są jakby prawnie skuteczne i w tym zakresie może się okazać, że jakby ten fragment woli spadkodawcy nie będzie wywołał skutków prawnych. Natomiast jeżeli chodzi o zachowek, faktycznie możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, że jeżeli zostanie stwierdzone, że pani dziedziczy spadek na podstawie testamentu i zostanie w tym wypadku albo wydane postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, bądź u notariusza zostanie przygotowany tak zwany akt poświadczenia dziedziczenia, to pani brat będzie jakby uprawniony do tego, żeby żądać od pani zachowku. Przy czym to jest oczywiście jakby uprawnienie, z którego pani brat może skorzystać, ale nie musi.
To znaczy, jeżeli dobrze zrozumiałam, w testamencie sporządzonym u notariusza było po prostu, że ja dziedziczę całość spadku po mamie, a bratu mam wypłacić dopiero 1/10 po sprzedaży tego mieszkania, dopóki nasza siostra żyje. Czy ja to rozumiem dobrze, że do tego momentu mogę się wstrzymać z zachówkiem, czy nie?
Znaczy, wie pani, zachówek to jest roszczenie, które przysługuje pani bratu, czyli jeżeli zostanie...
Bez względu na sytuację, jaka była w testamencie przez moją mamę uzgodniona.
Wie pani co, tutaj możemy mieć do czynienia z taką sytuacją, w której jakby ten zapis testamentowy musi zostać jakby dokładnie zinterpretowany. Pani wskazała na początku.
Ale przez sąd zostało to uznane, bo był podział spadku, była sprawa
o stwierdzenie nabycia spadku.
Po śmierci.
Tak. A kiedy była sprawa spadkowa?
No 10 lat temu po śmierci mamy.
Rozumiem. Wie pani co, w takiej sytuacji, jeżeli na podstawie postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku pani nabyła spadek wprost i przez ten czas pani brat nie wystąpił z żądaniem wypłaty na jego rzecz z zachowku, to w mojej ocenie jakby już na chwilę obecną nie może tego zrobić.
To znaczy, że to jest moja dobrowolna sprawa, że ja w tej chwili po prostu z racji, powiedzmy, pewnych porozumień między nami, bez żadnych kłótni decyduję mu się wypłacić. Bo 1/10 z majątku tego, który pozostał, rozumiem, że zachowek jest wyższą podobno paragrafowo wartością ułamkową, nie wiem, 19 czy 18, bo no, tego dokładnie nie wiem.
Tak naprawdę to jest 1/2 tego udziału, który przysługiwałby w sytuacji, kiedy doszłoby do dziedziczenia ustawowego. To w przypadku, jeżeli powiedzmy po pani mamie dziedziczyła tylko pani oraz brat, to jakby wartość udziału...
No mamy jeszcze tą siostrę niepełnosprawną,
siostrę,
która podlega
czyli mamy
pewnej...
jakby, a ojciec żył w trakcie śmierci, na moment jakby śmierci pani mamy?
Ojciec już nie żyje, rozumiem, 22 lata.
Dobrze, więc jakby w takiej sytuacji każdy ze spadkobierców dziedziczyłby po 1/3,
tak,
natomiast udział, którego jakby kwotowo, który trzeba było kwotowo określić i którego, tak, mógłby żądać pani brat, jest 1/6, czyli 1/2 z tej jakby 1/3. Natomiast
1/2 z tej 1/3, czyli po prostu nie muszę się sugerować spłatą brata, bo to chcę zrobić, ale nie muszę się sugerować jakimiś tam wartością tego mieszkania, czy mam to wziąć, tą wartość przed 10 lat, czy jak to prawnie wygląda.
Czy na chwilę obecną jest tak, jeżeli...
przedawnione, bo ja słyszałam, że zachówek też jest przedawniony, jeżeli on nie wystąpił w cywilnym, powiedzmy, żądaniu.
Dokładnie, więc w takiej sytuacji w mojej ocenie jakby to roszczenie jakby już nie przysługuje pani bratu. Tak, więc jakby teraz, jeżeli pani się zdecyduje na jakiekolwiek świadczenie na rzecz brata, tak, to może mieć ono charakter dobrowolny.
Rozumiem, czyli ja po prostu mogę ustalić tą 1/10, względnie z dobrej woli ustalić tą jedną ustawową, powiedzmy, zachówku, który by był w tym czasie.
Tak, jak najbardziej ma pani taką możliwość i wtedy będziecie państwo jakby między sobą takie rozporządzenie dokonywali.
No mamy, tylko jest po prostu jakaś tam forma wyszła w tej chwili. A proszę pana, jeszcze jedno pytanie.
Słucham.
Jeżeli ja jestem obywatelem, nie mam obywatelstwa polskiego, posiadam nieruchomość również w Polsce.
Tak.
I w tym momencie, jeżeli ja na przykład chciałabym to przekazać komuś, czy ja muszę się kierować prawami państwa, w którego jestem obywatelem, czy ja mogę złożyć tutaj też testament u notariusza i zrobić testament?
Obawiam się, że
nieruchomość jest w Polsce.
Jasne, obawiam się, że jakby w sytuacji, w której jakby pani jest obywatelem bez innego kraju, tutaj mogłoby mieć do czynienia z jakby jurysdykcją innego kraju, więc jakby tutaj...
Nie chodzi o testament, o zrobienie testamentu.
Zgadza się, natomiast
ja
jakby niezależnie od tego, gdzie ta nieruchomość się znajduje, w sytuacji, w której mamy do czynienia, powiedzmy, z obywatelstwem innego kraju,
tak,
możliwe, że w pani przypadku będą miały zastosowanie przepisy
mojego kraju, że tak powiem, państwa.
Dokładnie, tak, dokładnie.
Aha. Czyli w tej sytuacji robienie testamentu w Polsce nie ma możliwości, czy nie ma prawa, czy ja mogę zrobić testament?
No, musiałaby
tutaj
to pani
po
jakby,
prostu,
ja powiem szczerze, w mojej ocenie jakby na chwilę obecną, musiałaby pani jakby przede wszystkim w państwie, w którego ma pani obywatelstwo, ustalić, jak wyglądają jakby pani prawa i obowiązki związane z przygotowaniem testamentu i rozdysponowaniem tej nieruchomości, która jest w Polsce.
Mm-hmm. Czyli po prostu praktycznie porada prawna jest dla mnie, że tak powiem, tylko konsekwencją tego państwa, w którym jestem, powiedzmy, obywatelem. Natomiast tutaj będzie to w jakiś sposób potem zlegalizowane.
No, jeżeli, powiedzmy, dojdzie do spadkobrania, no to wtedy jakby ten majątek rzeczywiście może zostać przekazany, w zależności od pani woli, komu będzie chciała pani, powiedzmy, ten majątek rozdysponować. Przy czym zasady jakby dziedziczenia mogą faktycznie mieć jakby tutaj zastosowanie nie jakby polskie przepisy, tylko przepisy krajów, którego pani jest obywatelem.
Czyli jeszcze króciutko, tylko przepraszam, tak, bo może to tak trochę pokręciłam, ale tak. Mam księgę wieczystą w Polsce na daną nieruchomość. I dzieci nasze, i my jesteśmy obywatelami państwa innego.
Tak.
W związku z czym dokładnie Niemiec. Ale po prostu w tej sytuacji, jak ja mam zadysponować na przykład tym majątkiem, żeby to miało prawne? Czy ja mogę tutaj pójść do zrobić ten testament, czy i bez względu na to, jakie potem będą te wszystkie rozliczenia, czy muszę to robić w moim kraju?
Powinna pani przede wszystkim jakby skorzystać z pomocy prawnej w kraju, którego jest pani obywatelką, tak? Czyli jeżeli ma pani jakby wątpliwości, jak rozwiązać te sprawy spadkowe, uzasadnione byłoby skorzystanie z pomocy adwokata czy prawnika niemieckiego, żeby wytłumaczył pani, jak to prawnie jakby tą sprawę rozwiązać.
To ja jeszcze przy okazji zapytam, skoro proszę jeszcze chwileczkę zostać, bo jest tu pani Anna Kurp ze Stowarzyszenia Civisum, to czy udzielacie porad?
Nie, niestety, tylko prawo polskie.
Tylko prawo polskie, czyli jednak czy musi pani poszukać...
Czyli muszę zrobić, powiedzmy, pewne dyspozycje,
tak,
zarządzić tym,
tak,
w tym państwie, w którym,
tak,
powiedzmy,
żeby
jestem
zgoda w razie
mam
była
obywatelstwo,
tak,
a reszta sprawa jest potem tylko po prostu finansowych rozliczeń, czy tam, powiedzmy, jakichś spadkowych historii, którymi dane państwo, powiedzmy, dysponuje, czy sugeruje w takich przypadkach, tak?
Zgadza się.
Tak, na to wychodzi.
Rozumiem, dobrze. Czyli po prostu jeszcze raz, ten zachówek dla mojego brata jest sprawą dobrowolną moją. Ja nie mam obowiązku, ale mogę to zrobić dobrowolnie.
No, na chwilę obecną jakby już w mojej ocenie nie można mówić o zachowku, tylko powiedzmy
o tej dobrowolności.
O dobrowolności, tak, dobrowolnym świadczeniu.
Żeby zgoda w
rodzinie. Czyli jest to, powiedzmy, dobra wola człowiecza.
Zgadza się.
Sympatia dla rodziny.
Tak,
dobrze.
Tak. Dziękujemy bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Do widzenia.
Proszę.
Zdążymy jeszcze o tych wydziedziczeniach?
Tak. Generalnie mamy jakby w kodeksie cywilnym w artykule 1008 przewidziane jakby trzy przypadki, kiedy jakby spadkodawca może w testamencie pozbawić określone osoby zachowku. I tutaj wskazuje się przede wszystkim na uporczywe niedopełnianie względem spadkodawcy obowiązków rodzinnych. To jest jakby najczęstsza przyczyna, kiedy tak naprawdę...
Zaniedbuje rodziców, dziadków, tam innych.
Dokładnie. Wtedy takie osoby...
Rodziny.
Dokładnie. Takie osoby faktycznie mogą zostać pozbawione tego zachowku.
Ktoś mnie nie lubi na przykład.
No tutaj bardziej by chodziło jakby takie rażące jakby zaniedbywanie obowiązków, czyli na przykład jeżeli w ogóle się nie interesujemy losem powiedzmy mamy, taty, tak, pomimo tego, że faktycznie gdzieś tam taka potrzeba jest i ona jest jakby też również jakby z drugiej strony wskazywana, no to możemy się narazić na to, że w testamencie zostaniemy wydziedziczeni. Druga przesłanka, troszkę jakby rzadziej spotykana, to jest dopuszczenie się względem spadkodawcy albo jednej z najbliższych mu osób umyślnego przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub wolności albo rażącej obrazy czci. Natomiast trzecia przesłanka wskazuje na to, że ktoś postępuje wbrew woli spadkodawcy, uporczywie w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Tak? Czyli jakby na takie trzy okoliczności spadkodawca musi się powołać.
A jeżeli będę chciała swój majątek przepisać osobom obcym, niespokrewnionym ze mną, to rodzina może jakoś na to zareagować?
No, w takiej jakby sytuacji może zareagować w ten sposób, że będzie żądała tej osoby tego zachowku.
A, tego zachowku.
Dokładnie.
A czy o niespokrewnionych pytałam? Czy można niespokrewnionym?
Tak, tak. Jeżeli mamy osoby, powiedzmy, niespokrewnione, to mamy...
Znaczy to te obce, obce,
tak?
Albo instytucji jakieś na przykład. O, to chyba o to chciałam zapytać.
No faktycznie, są takie przypadki, gdzie gdzieś tam ktoś chce jakby rozdysponować swoim majątkiem, przekazując, powiedzmy, go na rzecz osób na przykład prawnych, ale zdarzają się też takie przypadki, że...
Ale wtedy ta osoba prawna też musi ten zachowek rodzinie, która się upomina?
No, mogą być takie sytuacje, tak? Że gdzieś tam ten zachowek będzie jakby wymagany. Żeby zapłacić.
Nie wiem, czy zdążymy odebrać telefon. Tak, pan Andrzej, tak jakoś marnie. Proszę? Jest pani, tak. Halo?
Dzień dobry, ja mam pytanie takie. Na przykład wydziedziczyć, takie pytanie mam, wydziedziczyć córkę i dzieci też.
Jej dzieci, tak?
To znaczy...
I wnuki pani.
Tak.
No jest taka możliwość. Jest taka możliwość.
Dobrze. I jak to powiem... Darowizny synowi, a dzieci, to znaczy wnuki i córkę wydziedziczyć, tak? Można.
Darowizna to jest rozporządzenie majątkiem jeszcze za życia, czyli jakby no musiałaby pani teraz tego dokonać, natomiast faktycznie w testamencie może pani dokonać wydziedziczenia, czy to córki, czy to wnuków. Natomiast jakby no muszą być ku temu podstawy, o których jakby wskazywałem tutaj przed chwilką.
Rozumiem.
I te podstawy no, mogą być później na przykład kwestionowane przez pani córkę, czy przez wnuków.
Aha.
Także przy tego rodzaju... Aha, czyli należy się spodziewać, że mogą być ruchy ze strony osób wydziedziczonych.
Oczywiście.
Na podstawie tego, co pan powiedział.
Często zdarzają się sytuacje, w których powiedzmy określona osoba jest wydziedziczona, natomiast jakby podstawy wydziedziczenia są jakby nie ma jakby podstaw wydziedziczenia.
Czyli one się nie zgadzają na przykład z tym. Aha.
Dokładnie, wtedy mogą to kwestionować.
Podstawy są bardzo mocne. Dziękuję serdecznie.
Proszę bardzo.
Dziękujemy. Do usłyszenia. Minutkę pani Aniu ma pani, żeby jeszcze zareklamować porady prawne. Jak widać, no warto się radzić w kwestiach zasadniczych.
Tak, dzisiejsza audycja to bardzo mocno pokazała, także zapraszam państwa naprawdę i do punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i na te dodatkowe dyżury dla tych osób, które się nie kwalifikują. Teraz Stowarzyszenie Civis Sum otrzymało dotację z miasta Zielona Góra i z województwa lubuskiego poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Realizujemy te dyżury, zapraszamy, prawnicy czekają na Państwa. Warto się radzić, warto pytać kogoś, kto profesjonalnie się tym zajmuje, żeby faktycznie potem no, nie mieć problemów i żeby to wszystkie nasze sprawy dobrze się toczyły. Jeśli ktoś nie może uzyskać porady drogą taką bezpośrednią, można wysłać do nas maila, można wysłać taki list tradycyjny na adres Biuro Porad Obywatelskich, Aleja Niepodległości 7A przez 2 Zielona Góra. Wszystkie informacje dostępne na Facebooku i na naszej stronie internetowej. Zapraszam serdecznie.
Dziękuję bardzo, dziękuję słuchaczom za ciekawe pytania, Państwu za udział w audycji. A w audycji udział wzięli Anna Kurp ze Stowarzyszenia Civis Sum i pan Radosław Zachwieja, radca prawny. Bardzo dziękuję, był bardzo bardzo dzielny. Audycję zrealizował Andrzej Pijanowski, za co bardzo dziękujemy. Elżbieta Wozowczyk-Leszko, do usłyszenia.
Co? Jak? I dlaczego? Porady na 103 i 106 FM. Mam prawo.